Dobry wieczór. Witajcie, kochani. Cieszę się, że jesteście. Witam Was w kolejnym odcinku Muzycznych Konstelacji. Dawno, mam wrażenie, nie było nas tutaj, ale jakaś taka dłuższa przerwa wystąpiła pomiędzy naszymi gośćmi. A dzisiaj mamy wyjątkowego, jak zawsze, gościa, bo każdy z gości, który trafia do Muzycznych Konstelacji, jest na swój sposób inny, różnorodny. Jego historia jest ciekawa i inspirująca. A dzisiaj swoją historią podzieli się z nami Martina M. Martina, która jest artystką działającą pomiędzy Polską a Paryżem, bo na co dzień właśnie tam się znajduje, mieszka od kilku lat i tam tworzy, produkuje swoją muzykę. Jej single na pewno, jeżeli słuchaliście, możecie wyczuć ten urbanistyczny klimat, ten paryski vibe, który gdzieś tam pomiędzy tekstami a charakterystycznym bitem, muzyką przemawia do nas właśnie w taki sposób. Martina, myślę, że jest już tutaj z nami, aczkolwiek nie jestem pewna, dlatego jeżeli jesteś, to proszę odezwij się i dołączę cię do naszego live'a, żebyśmy mogli od ciebie usłyszeć coś więcej na temat twoich singli. Cześć, Martina!
Widzę, że chyba masz bardziej profesjonalny osprzęt niż ja, bo ja dzisiaj właśnie akurat tutaj nie mam, w miejscu, w którym jestem, nie mam akurat lampy mojej, więc tak próbuję coś
wykombinować. Ale jesteś fajnie oświetlona, myślę, że wszyscy dobrze ciebie widzą, przynajmniej ja. Jest klimatyczny.
A musimy po prostu improwizować, niestety. O, się widzę, tak patrzę, no nic, no nieważne. A ty masz lampę, jak rozumiem, tak?
Tak, tak, tak. Ja mam dwa softboxy, które tutaj na mnie biją po prostu bardzo intensywnym światłem, dlatego tak dobrze mnie widać.
Tak, fajnie, no dobra, no to widzę, że ty jesteś po prostu tutaj profesjonalnie bardzo.
Bo właśnie spróbowałam ciebie tutaj zapowiedzieć, ale chyba jeszcze cię nie było, nie zdążyłam powiedzieć, że słuchajcie, Martina też prowadzi program live na Instagramie, zaprasza również ciekawych gości do siebie, Kieliszek Martiny, a dzisiaj po drugiej stronie.
Tak, dokładnie, dzisiaj jestem zupełnie po drugiej stronie w roli przepytywanej, więc miło, dzięki, że mnie zaprosiłaś i dziękuję, że w ogóle ktoś nas będzie słuchał, mam nadzieję.
Nie no, myślę, że tak. Ja się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Martina, tak mówiłam już tutaj naszym oglądającym, że jesteś artystką rozdartą pomiędzy dwoma krajami, Polską i Francją. Powiedz mi, jak to jest rozwijać swoją karierę muzyczną tutaj w Polsce z perspektywy kraju oddalonego o kilkaset kilometrów, o kilka innych, że tak powiem, krajów, które są po drodze. Czy w jakiś sposób to ciebie ogranicza? Bo ja mam takie wrażenie, że dla jednych być może mogłoby być to niemożliwe, a dla ciebie to jest wręcz rozwijające i takie jakby otwierające, aniżeli właśnie ograniczające.
Słuchaj, no zdecydowanie ja raczej patrzę na to jako możliwość i sama chciałam tutaj być zresztą, więc ciężko, żebym miała inne podejście do tej sytuacji. Dla mnie, jakby myślę, że w ogóle ja mam taką trochę duszę, która dobrze wie, skąd jest, ale z drugiej strony jest takim właśnie wagabondem trochę, takim włóczykijem, więc w wielu miejscach już gdzieś tam miałam możliwość mieszkać czy być dłużej. No i dla mnie to jest tylko i wyłącznie wzbogacające. No a Paryż to jest moja druga miłość zaraz po Polsce i Warszawie, więc tylko i wyłącznie możliwości.
Mm-hmm, super. A powiedz mi, czy często przyjeżdżasz do Polski teraz?
Tak, jestem, ogólnie jestem, no powiem tak, pandemia, więc wiesz, jak wygląda cała sytuacja, ale staram się być raz w miesiącu. Jestem zazwyczaj właśnie raz w miesiącu, mniej więcej tydzień, a zwłaszcza przyjeżdżam na premiery moich singli. Więc byłam ostatnio w marcu na premierze, przy okazji premier mojego trzeciego singla Paryż, notabene właśnie. No i tak, i byłam właśnie przez dwa tygodnie, nawet dłużej, bo promowałam gdzieś tam i w Dzień Dobry TVN, i w TVP coś tam było też, więc tak, więc przyjeżdżam, żeby właśnie promować to, co to, czym mam nadzieję was karmię, więc właśnie.
Oj, karmisz i powiem ci, że właśnie Single Paris, o którym wspomniałaś, to jest utwór, od którego zaczęła się taka moja przygoda z twoją twórczością i odkryłam ciebie właśnie dzięki temu utworowi, który notabene jest świetnie wyprodukowany, także gratuluję tak dobrego singla. Mam takie wrażenie, że gdzieś tam obserwując twoją wcześniejszą historię wydawniczą, bo pozwoliłam sobie ją zgłębić, przeszłaś pewną ewolucję gatunkową i w tym Paryżu, tak przynajmniej jest takie moje subiektywne odczucie, jesteś taką jakby w pełni Martiną, w pełni sobą i tam możesz siebie wyrazić na 100%, czy mam rację, czy się mylę.
Myślę, że inaczej. Bardzo się cieszę, że tak to odbierasz. Mam nadzieję, że właśnie tak jest, bo dokładnie też tak czuję. To znaczy na pewno te trzy single, które wyszły od listopada 2020, no to myślę, że to są takie numery i ten kierunek, którego długo gdzieś tam poszukiwałam. I tak, no cieszę się, że to się czuje po prostu, bo ja też to czuję i mam nadzieję, że po prostu będzie fajnie ewoluował ten kierunek, tak jak ja, każdego dnia tak praktycznie.
A powiedz mi, z tych trzech singli, którymi do tej pory nas jakby uraczyłaś w taki pozytywny sposób, który jest ci tak właśnie najbliższy twojemu sercu?
Kurczę, no właśnie ciężko, to jest trochę, wiesz, ja się zawsze śmieję, bo kiedyś usłyszałam, że Justin Timberlake powiedział, że każda z jego piosenek jest jak jego dziecko, więc w sumie coś w tym jest. Ciężko mi tak, prawda, wiesz, rozróżniać, ale zarówno Komfort jest turbo intymny dla mnie, bo gdzieś opowiada o, no opowiada gdzieś o miłości odnalezionej, powiedzmy, jak i właściwie ten Paryż też jest takim spełnieniem moich marzeń trochę też, więc myślę, że chyba te dwa, pierwszy i trzeci.
Wszystkie są też bardzo spójne jakby w tej swojej formie wyrazu i tę spójność czuć. Ja chciałabym jeszcze jakby nawiązać właśnie do tej twojej historii troszeczkę i tego, jak ty przychodziłaś przez te gatunki. Powiedz mi, jak to z twojej perspektywy wygląda? Czy to ta jakby ewolucja gatunkowa, zmiana, eksperymentowanie z różnymi brzmieniami, to było związane z pracą z różnymi ludźmi, z producentami, czy to było związane z jakimiś twoimi przełomowymi momentami w życiu?
Powiedziałabym, że nie, to myślę, że po prostu to był wynik poszukiwania. Myślę, że wierzę w to, że jak pracujesz, inwestujesz swój czas, wkładasz całe swoje serce i zadajesz sobie ciągle, codziennie to pytanie, jakby kim jestem i kim jestem w muzyce i co chcę powiedzieć, to miejmy nadzieję, przynajmniej mam nadzieję, że jakby, że to odnajdujesz, tak, i znajdujesz to w pewnym momencie, więc ja bez wątpienia mam poczucie, że te trzy numery, które wyszły, to jest najbliższe mi i przynajmniej na dzisiaj to są najbliższe mi numery, ale i tak naprawdę właśnie pisałam o tym ostatnio na Instagramie. Po każdym wypuszczeniu, po każdej premierze gdzieś mam takie poczucie, że ach, kurczę, mogłam, nie wiem, mogłam pójść jeszcze dalej, mogłam się bardziej odsłonić, mogłam jeszcze, że tak powiem, dogrzebać się głębiej, pokazać coś więcej, wiesz. I gdzieś myślę, że to jest takie właśnie, tak jak gadam z Bowską notabene właśnie w jednym z moich wywiadów w Kieliszku Martiny i ona powiedziała, no to jest, że to jest coś takiego jak obieranie cebuli. Też mam takie wrażenie, że to jest takie nieskończone obieranie własnej, prywatnej zupełnie cebuli i zawsze zastanawiam się, ile więcej mogę pokazać, co więcej jeszcze mogę powiedzieć, tak żeby to było w zgodzie ze mną, ale jednak żeby było jak najbardziej szczere, wiesz, takie mięsiste prawdziwie. Więc mam nadzieję, że kolejne to będą właśnie jeszcze cały czas w procesie ewolucji.
Jeszcze bardziej szczere i po prostu ukazujące coraz głębsze twoje warstwy, twojej takiej cebuli i tej duszy, którą nam jakby pokazujesz w tych swoich singlach. Fajne jest też to, że ty jakby nie przebierasz chyba też w słowach, w swoich tekstach, prawda? Nie starasz się w żaden sposób ograniczać, tylko mówisz prosto z mostu to, co myślisz.
Obserwuję. Myślę, że na pewno obserwuję i oczywiście to jest zawsze przepuszczone przez mój własny pryzmat, ale rzeczywiście jestem fanką takiej narracji, która jest bardzo takiej narracji, która jest bardzo szczegółowa i bardzo obrazowa, bo tak jak już jakby nie ukrywałam, od zawsze praktycznie gdzieś jakby wywodzę się właściwie z muzyki urban i ze współpracy właśnie z raperami i zawsze słuchałam tej muzyki i rapu i uwielbiam tą narrację, którą możesz, która jest tak precyzyjna i tak obrazowa, że aż czujesz, widzisz ten obraz, czujesz zapachy, jesteś w tym samym miejscu, w którym oni, więc nie ukrywam, że jakby robiąc Paryż, gdzieś właśnie chciałam zdecydowanie próbowałam bardzo szczegółowo przekazać i tak wręcz olfaktorycznie, jak to się mówi, jak to miejsce, jakie to miejsce dla mnie jest.
Fajnie, ciekawie, że o tym wspomniałaś, że wywodzisz się z takiej pracy z raperami. Ja rzadko pytam o takie jakieś początki historii i przygody z muzyką moich gości, ale myślę, że u Ciebie to może być dość ciekawe, bo w kontekście też tej jakby ewolucji gatunkowej i tego, ile czasu poświęcasz na swój rozwój, jak ta Twoja droga się kształtowała, może powiesz nam kilka słów o tym właśnie, jak to się zaczęło i skąd ta współpraca z raperami i skąd się znalazłaś na tej scenie?
Wiesz co, no to muszę powiedzieć, że to właśnie był taki dość nietypowy, moje początki mogę powiedzieć, że to był taki dość nietypowy romans, bo ja na pewno, ja miałam wtedy 16 lat chyba, jak weszłam po raz pierwszy do studia DJ-a Deszczu Strugi, który no, zaczynał z TEDE i z numerem Razem, to są takie, wiesz, totalnie początki gdzieś polskiego hip-hopu. I w ten sposób razem z takim kolegą, czarnoskórym kolegą, który był też raperem, zaczęliśmy właśnie nagrywać numery u Deszcza. I poprzez właśnie Deszcza poznałam Wojtka Sokoła i Pono i zaczęłam nagrywać z nimi z kolei, czy nagrałam ileś tam wokali na ich jedną z ich pierwszych, na ich płytę wspólną TPWC. I tak jakoś właśnie ten świat na pewno, myślę, rapowy był przynajmniej ileś tam lat temu najbardziej, podejrzewam, otwarty, żeby gdzieś do niego wejść, bardziej niż show biznes taki klasyczny, więc wydaje mi się, że łatwiej można było właśnie, powiedzmy, wejść do ekipy, czy gdzieś właśnie dołączyć, niż dobijać się do wytwórni muzycznych, co też mi się zdarzyło jakiś czas temu, dopóki nie trafiłam do Sony, w którym jestem dzisiaj i bardzo się z tego cieszę. Więc ten rap wyszedł dla mnie wyszedł naturalnie, bo po prostu poprzez moje znajomości, które przez kolegów, których poznałam. Ale było to ciekawe zderzenie światów, bo ja mogę powiedzieć, że raczej byłam taką grzeczną dziewczynką z dobrego domu, a trafiłam właśnie, ale to tak bardzo często się tak dzieje, notabene właśnie, a trafiłam właśnie do takiego środowiska, które jak bardzo się zdziwiłam, wręcz bardzo dba o kobiety i bardzo, przynajmniej ja mam bardzo dobre doświadczenia. Wiele lat później trafiłam, znaczy wiele lat później, teraz właściwie jak słucham jakieś opowieści z tak zwanego właśnie popu czy show biznesu, to doszły mnie słuchy o wiele gorszym traktowaniu kobiet w, nie wiem, w popie czy zapleczu popu niż ja kiedykolwiek mogłam doświadczyć, powiedzmy, w tym jak szowinistycznym rapie, czy tak jak się go zawsze tak jak się zawsze obrazuje rap, nie? Gdzieś bardzo
tak, to prawda, bo też te teksty często w rapie są takie troszkę dwuznaczne, jeśli chodzi o kobiety, prawda?
No słuchaj, no po prostu są, bo rap po prostu, tak jak powiedziałaś, nie owija w bawełnę, no często są po prostu wulgarne, no kiedy, tam jak ja zaczynałam, tak, to były bardzo, oczy były o wiele bardziej wulgarne niż dzisiejszy Taco czy Quebo, no, który już jest, już, którzy są już kompletnie w ogóle inną generacją raperów, no, na tej rzeczy. Jak ja byłam jeszcze dzidzią, powiedzmy, no to był taki dość duży hardcore. Pamiętam, że Pamiętam jeszcze tą okładkę WWO, gdzie były dwie nagie laski z czapkami, z tymi kominiarkami na głowie w ogóle. To było soft porn, nie? Na tej zasadzie. A dzisiaj to jest po prostu, wiesz, no Teletubbies, nie?
Tak.
Zupełnie inna bajka.
Dzisiaj rap uderzył w taki mainstream już mocny i myślę, dzisiaj, że dlatego też.
Dzisiaj rap jest popem po prostu.
Tak. A kiedyś, dawno temu, taka 16-letnia Martina, pewnie też dzięki temu troszeczkę nauczyłaś się życia i tego, jak funkcjonuje ta branża. Na pewno wiele ci to dało, jeśli chodzi o późniejsze twoje doświadczenia i to, jak próbowałaś rozwinąć tą swoją solową karierę, to?
Nauczyłam się walczyć o swoje, to na pewno. mówić na pewno, nauczyłam się mówić prosto z mostu, walczyć o swoje i się nie poddawać. To na pewno są takie dwie rzeczy, bo ten rap jest zdecydowanie tym movementem od dołu gdzieś, więc.
Właśnie powiem ci, że kiedyś oglądając czy jeden z twoich live'ów, czy to było Insta Stories, już dokładnie nie pamiętam, ale natknęłam się być może na jakiś taki twój gorszy moment, kiedy mówiłaś, że mimo tego, że wydałaś już te single i wszystko wydawać by się mogło idzie w super dobrym kierunku, to czujesz jakby jakiś taki niedosyt, czy nie do końca satysfakcję, być może dlatego, że nie możesz grać koncertów i promować tych singli w obecnym czasie, ale wspominałaś też o tym, że pracując gdzieś tam w Warszawie, w korporacji, chyba dobrze pamiętam, jeśli źle coś mówię, to mnie popraw, patrzyłaś na scenę...
Był taki epizod, tak.
Patrzyłaś na scenę jednego z festiwali letnich i marzyłaś o tym, żeby tam stanąć, żeby tam zagrać, ale wtedy chyba jeszcze nie do końca wiedziałaś, jak to zrobić, jak po te swoje marzenia sięgnąć, co?
Wiedziałam, to jest taka trochę sinusoida, wiesz, bo ja wydałam mój album debiutancki w 2015 roku i wiesz, myślę, że mało kto sobie zdaje, inaczej, myślę, że jako bardzo młodzi ludzie, czy młodzi ludzie po prostu, jesteśmy często bardzo niecierpliwi, w sensie przynajmniej ja na pewno mam tą cechę, że jestem turbo niecierpliwa i po mojej pierwszej płycie ja po prostu się obraziłam na muzykę trochę, wiesz, ja wydałam tą płytę, zagrałam trasę z notabene właśnie z kolejnym, powiedzmy, moim kolegą z rapowego świata, z tym typem. I ponieważ ta płyta była mi bardzo bliska, bardzo intymna, ale no wiadomo, nie miała jakiegoś niesamowitego komercyjnego sukcesu, więc ja mając właśnie niewiele lat wciąż stwierdziłam, że a to w ogóle dobra, ja to w dupie mam, to ja sobie jadę właśnie, nie wiem, po prostu koniec. I wiesz, zrobiłam sobie przerwę po prostu. No ale to nie było, to nie jest takie proste, żeby też tą miłość i pasję odpuścić, więc po roku pracy w korporacji i oglądając codziennie ten Pałac Kultury praktycznie z wysokości, jak montują sceny pod tym Pałacem Kultury, stwierdziłam, nie, dobra, muszę po prostu powalczyć do końca totalnie. No i się udało i podpisałam się z Sony Music w zeszłym roku. No i jestem tutaj, gdzie jestem, a co będzie dalej, no to zobaczymy, bo jest COVID i możliwe, że nigdy nie zagramy koncertu na żywo.
Nie, no myślę, że zagramy, myślę, że zagrasz. O tej niecierpliwości coś wiem, bo też sama tak mam i też miałam pewną przerwę od muzyki, także mam wrażenie, że gdzieś tam mamy wiele wspólnego ze sobą, jeśli chodzi o taką drogę. A mówiąc o tym albumie, masz na myśli ten swój pierwszy, czy te Prozopopeje, które też przesłuchałam i bardzo, bardzo fajny album?
Mam na myśli dokładnie Prozopopeja, bo Prozopopeja była moim pierwszym albumem takim długogrającym, bo poprzednio to była epka, która miała tam 5 numerów anglojęzycznych, a taki pełen album z 10 numerami to była właśnie Prozopopeja w 2016, pod koniec właściwie, więc lata temu już, więc
Troszkę minęło.
No właśnie.
Fajnie też jakby widać tą różnicę w tej formie wyrazu, o czym też już tutaj wspominałam, bo na tych prozopopejach faktycznie jesteś taką delikatną Martiną, mam wrażenie, a tutaj już pokazujesz, że jesteś silną babką po prostu z jajem i masz coś do powiedzenia mocnego i konkretnego. I ta odsłona bardzo do mnie przemawia. Zastanawiam się, czy jakby ten koncept i jakby pomysł taki wizerunkowy na nową Martinę, na jej nową odsłonę, bo faktycznie to wszystko jest ze sobą spójne, zarówno muzycznie, graficznie, w klipach widać jakby, że jest to przemyślany projekt. Czy to był twój pomysł, w którym poszłaś do Sony i tam, że tak powiem, zaczęłaś się nad tym pracować? Czy najpierw podpisałaś się z Sony, a później zaczęły się kreacje tego, jak to wszystko ma wyglądać?
Wiesz co, nie, to ja przyszłam do Sony z już gotowymi 4 czy 5 właściwie utworami i z konceptem też na to, jak cześć Andrzej, Martina ma swoje pazurki. No mam, dzisiaj są krótkie i niezrobione, sorry. Ale tak, wewnętrzne pazury to mam też swoją drogą. Więc pozdrawiamy Andrzeja. Czekaj, osłony. Więc tak, przyszłam z gotowymi 4 utworami. Miałam pomysł na klipy, miałam pomysł na wizerunek. No i cóż, spodobało im się i się podpisaliśmy.
Super, bardzo się cieszę. Ty chyba też jesteś osobą, która mocno inspiruje się sztuką, modą, literaturą, prawda? To też chyba jest związane z twoim wykształceniem, z tego co udało mi się gdzieś tam zgłębić, ale nie wiem czy poprawnie. I widać to twoje wysokie poczucie estetyki we wszystkim co robisz, także też gratuluję ci jakby tego samego konceptu. Powiedz, jak jakby wygląda ten twój proces twórczy, kiedy piszesz teksty, tworzysz nowe utwory, czy właśnie szukasz jakichś konkretnych inspiracji, czy to jest raczej takie z flow, co ci przyjdzie na myśl i wtedy wylewasz z siebie myśli?
Wiesz co, muszę przyznać, że ostatnio zauważyłam, że mam dwa takie tryby. I tutaj właśnie chyba ja z kolei sprawdzałam, co mówiłaś o konstelacji. Bardzo mi się podobał twoje porównanie artystów do konstelacji. Rzeczywiście, jak to pisałaś, jasnych i mrocznych stron. I uświadomiłam sobie, że na pewno trzymam się światła i gdzieś zaklinam rzeczywistość, albo po prostu żyję jakby taką wizją, do której dążę i piszę utwory, które są dla mnie taką terapią, gdzie sama siebie zagrzewam do walki. Nie chcę mówić walki, bo rzeczywiście nie chcę walki, ale gdzie po prostu zagrzewam siebie do działania i się motywuję sama siebie i mam nadzieję, że to tak samo działa na innych. Przysyłam gdzieś tą, staram się zamknąć w piosence tą pozytywną energię, ale są też, przynajmniej ostatnio też mam takie momenty właśnie, gdzie tak trochę opuszczam gardę. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, bo właśnie słuchając nawet tych utworów ostatnich, które wyszły, one są na pewno z takiego, one na pewno były pisane z takiego punktu siły, pewności siebie i tego, co już wiem o sobie, a ostatnio też pozwalam sobie na napisać utwory i wypuścić takie emocje, gdzie jestem tą wrażliwą bardziej, może trochę, nie wiem, czasami przestraszoną, czasami z wątpliwościami Martiną. Myślę, że to też jest jakiś, wiesz, myślę, że to też jest rozwój osobisty po prostu, że jeśli, kiedy przyznajesz przed sobą, że masz taką część, to nie jest twoja słabość, tylko to jest właśnie wielka siła, że jesteś w stanie mówić o tych słabościach. Więc myślę, że kolejne numery też będą miały ten bardziej jeszcze taką wrażliwą moją stronę będą ukazywać.
Fajnie, tak, faktycznie tak jest, że w tych dotychczasowych swoich najnowszych singlach jakby trzymasz tą gardę mocno i jesteś taka No, bije z tego taka siła, jakbym miała jednym słowem określić, i ta jasność i ta siła, którą właśnie powiedziałaś, że chciałabyś przekazać i być takim światłem. Mi się podoba w Twoim singlu Chcę być, chcę mieć ten taki przekaz, który tam usiłujesz jakby gdzieś tam między słowami nam pokazać, że faktycznie, jeżeli robimy to, co kochamy, w czym jesteśmy też dobrzy i jakby udaje nam się to, to później przychodzą razem z tym pieniądze. I żeby nie gonić gdzieś tam za samymi pieniędzmi, ale za to, kim jesteśmy i co chcemy zrobić w tym życiu.
Tak, no dla mnie zdecydowanie, dla mnie ten utwór jest po prostu równowagą. To znaczy ten utwór o tym, że właśnie z życiowego doświadczenia wiem, że obydwie skrajności prowadzą do frustracji. Czyli ci, którzy mówią, że liczy się tylko pasja, miłość i tak dalej, a pieniądze są złe. Tak samo jak i ci, którzy biegną tylko za pieniędzmi, nie zastanawiają się w ogóle po co biegną, dokąd i dlaczego. To są takie dla mnie dwie skrajności, które kończą się w obydwu wypadkach frustracją i wypaleniem po prostu. I widzę to naprawdę jakby często dookoła i już umiem to zauważyć, kiedy ktoś, bo często to się objawia po prostu w negatywnym takim wajbie, czyli w negatywnym właśnie, jak to się mówi, w bardzo oceniającym podejściu do drugiego człowieka. Czyli masz zen i lubisz to, co robisz i zarabiasz na tym pieniądze, to zazwyczaj to są ludzie, którzy po prostu, wiesz, którzy są, mają fajny vibe, wiesz, nie oceniają, tak? A zazwyczaj na tych obydwu dwóch przeciwnych biegunach zazwyczaj poddają cię mocnej ocenie, więc dla mnie po prostu ten numer to jest równowaga i próba spełnienia.
Pięknie to powiedziałaś i zgadzam się totalnie z tym, co mówisz. Też doświadczam tego, że faktycznie ludzie, którzy twierdzą, że pieniądze są kompletnie niepotrzebne do szczęścia i tylko miłość i ten love i pasja, no, mają faktycznie trochę racji, bo gdzieś tam bez tych pieniędzy nigdy nie będziemy szczęśliwi, jeżeli nie będziemy robić tego, co kochamy i spełniać się. Natomiast często te pieniądze są potrzebne do rozwoju tych pasji i do tego, żeby dojść do jakiegoś miejsca, w którym będziemy i będziemy z tej pasji później zarabiać. I myślę, że ty też tam dzielisz się taką swoją historią w tym numerze i swoim doświadczeniem, bo pewnie nie wiem, czy teraz już możesz na 100% utrzymywać się z muzyki i żyć tylko nią, czy jeszcze musisz coś obok tego robić, zdradzisz nam?
Nie, no, nadal jest to ciężki temat, bo nie ma koncertów, a nie ukrywajmy, w naszym zawodzie, no chyba, że jesteś właśnie Dawidem Podsiadło,
Arią zawiało.
czy tako, no to możesz żyć, podejrzewam, tylko i wyłącznie ze Spotify'a czy ze streamingów, ale prawda jest też taka, że nawet oni, tak, największe pieniądze zarabiają na koncertach, po prostu, bo streamingi są bardzo słabo opłacane.
Prawda. A ludzie chyba są nieświadomi tego, jak bardzo słabo, szczególnie w Polsce.
Tak, też mi się tak wydaje, nawet jeszcze do niedawna, teraz już YouTube chyba płaci już nawet na pewno, ale jeszcze przecież do niedawna YouTube w ogóle nie płacił w Polsce tantiem od wyświetleń, więc w ogóle, więc największe pieniądze są z koncertów i z radia, jeśli twoje piosenki lecą w radio. I jeszcze trzeba powiedzieć, że się naliczają co roku, czyli masz wypłatę, powiedzmy, też zależy, ale ogólnie raczej co roku. No.
Także nie jest łatwo być muzykiem w obecnych czasach w Polsce szczególnie. A propos właśnie tej Polski i jakby rozwoju kariery muzycznej, ja się zastanawiałam, czy ty obecnie mieszkając na stałe we Francji, nie myślałaś o tym, żeby być może wejść na tamten rynek albo na rynek międzynarodowy z muzyką?
Tak, wiesz co, jasno, oczywiście, że myślałam. Myślałam, ale raczej z założeniem takim, że na początku, że wciąż jednak skupiam się na Polsce, bo no, to jest mój język i w tym języku piszę utwory, piosenki. Mimo, że znam francuski i mówię biegle po francusku, wydaje mi się, że nawet po polsku nie każdy powinien i umie pisać. To brzmi naprawdę dobrze, więc myślę, że tym bardziej nie porywam się na pisanie zupełnie sama po francusku, mimo że mogę zdradzić, że napisaliśmy z kolegą, właśnie z moim kolegą producentem, jeden utwór po francusku, natomiast no, musiałam gdzieś tam razem z nim pisać, co było dla mnie ciekawym doświadczeniem, bo zawsze piszę sama swoje teksty. A tutaj po raz pierwszy musiałam przed kimś się otworzyć naprawdę i powiedzieć, wiesz, co mam tam w tych trzewiach.
Jak to było, jak to doświadczenie ci się spodobało?
Super, super, bardzo powiedziałabym, że zajebiste wręcz, dlatego że nie, zajebiste, dlatego że myślę, że to, co jest w ogóle najcenniejsze w życiu, to są relacje ludzkie, a taka sesja właśnie songwritingu wspólnego, jak to jest w ogóle, wiesz, przeskakujesz 10 etapów od razu w bliskości z tą osobą, bo no bo wiesz, po prostu robisz dobra.
Musisz mu no powiedzieć o swoich najgłębszych jakichś smutkach, traumach, uczuciach, pragnieniach i to trzeba. Myślę, że takie pisanie po
jesteśmy dobrymi przyjaciółmi teraz. Już po
czyli to dobry sposób na zaprzyjaźnienie się z kimś, taka sesja songwritingowa.
Songwriting absolutnie jest właśnie świetny pod tym kątem.
Właśnie widziałam, że też jakby produkcyjnie zaczęłaś pracować z francuskimi producentami i pewnie szykujecie coś bardzo ciekawego obecnie, jak się mogę domyślić.
Piosenki. Po prostu szykujemy nowe single. Więcej chyba nie mogę powiedzieć.
Możesz, nie możesz nam zdradzić.
Pracujemy nad nowymi rzeczami. Rzeczywiście mam to szczęście, że udało mi się. Po prostu wypracowałam sobie nowe kontakty tutaj. Poznałam super, super ludzi, świetnych chłopaków, producentów właśnie, którzy notabene robią też bity, muzykę dla takich właśnie już debiutantów, ale już zaawansowanych na przykład na francuskim rynku. Też dla raperów, znanych już i dla znanych raperów też, więc powiem szczerze, to było zdecydowane prawo przyciągania. Po prostu sobie wymarzyłam, że znajdę takie osoby w Paryżu, no i no i się
i
udało.
Tak,
więc się udało, no i już nie mogę się doczekać, aż kolejne rzeczy będą wychodzić, bo bardzo chciałam utrzymać ten rytm, jeden utwór na miesiąc, ale ze względu na, no niestety, fakt, że jak wydajesz w dużej wytwórni, to po prostu jest pewna strategia i struktura.
Nie masz takiej samowolki, jeśli chodzi o terminy wydania.
No nie ma, ja nie mówię, że to jest złe, bo myślę, że to jest wtedy, na pewno jest bardziej przemyślane wtedy, jak jest to robione właśnie w Sony i bardzo się cieszę. Ale na pewno dążę do tego, żeby jednak ta muzyka była co miesiąc. To jest taki mój target.
Fajnie. Myślę, że to jest też właśnie dobre pod tym kątem, żeby gdzieś tam te algorytmy na Spotify'u na jakichś przyzwoitych poziomach podtrzymać, bo wiadomo, że jak wydaje się regularnie tę muzykę, to ciągle gdzieś jesteśmy bliżej tego topu i podsyła Spotify innym ludziom, którzy nas słuchają. Ciekawe było też to, co powiedziałaś, że wypracowałaś sobie te kontakty, że ich jakby, że one nie przyszły ci, nie spadły z nieba, nie od tak,
nie.
Tylko musiałaś podjąć pewną pracę i myślę, że to, czy tam we Francji, czy tutaj w Polsce, jakby to wszędzie jest taka pewna zasada i ludzie myślą, że od tak idziemy na jedną imprezę na przykład z innymi artystami i zaraz mamy współpracę, a to wcale chyba tak nie do końca jest i fajnie te stereotypy obalać.
No nie, no to jest praca u podstaw, jednym słowem. To jest A powiedz mi, jak jest w ogóle z tobą? Bo próbowałam znaleźć jakąś muzykę twoją, ale nic nie znalazłam. Ty jeszcze nic nie wypuściłaś chyba, tak? Znalazłam tylko
Ani,
twoje.
jej nie ma. Tak, jeszcze jej nie ma. Mój debiutancki singiel będzie, mam nadzieję, na początku maja. Czekam na montaż klipu właśnie. Tak naprawdę wszystko jest już gotowe, tylko jeszcze klip i po prostu spiąć to wszystko razem i wtedy już będziesz mogła mnie posłuchać.
A i masz wytwórnię jakąś? Właśnie masz jakieś zaplecze takie wytwórniane właśnie?
Właśnie nie mam, dlatego zaczynam. Jak na razie ten pierwszy debiutancki singiel wypuszczam sama, tak po swojemu w zasadzie. Wszystko chciałam sobie zrobić i sama zaplanowałam, zorganizowałam nagrania, klip i tak dalej. No i mam nadzieję, że jakby z tym ruszy coś więcej i być może później nawiążę jakąś współpracę.
Okej, okay. A co to będzie za klimat? Zdradzić? Jakby.
Klimat będzie kosmiczny oczywiście, tak jak już pewnie się domyślasz, bo gdzieś tam mój wizerunek na tym się opiera w pewnym sensie i nie tylko jakby dlatego, że wizerunkowo mi się podoba taka strategia, ale też faktycznie ta muzyka dźwiękowo jest taka przestrzenna. To jest taki, mogłabym powiedzieć, alternatywny pop. W kierunku takim dream popowym, dużo właśnie takich syntezatorowych dźwięków i emocjonalny tekst.
A green popowy to coś w rodzaju bardziej Grimes na przykład? Czy jak.
Jakbym miała ci to do kogoś
Billie
porównać.
Eilish, właśnie.
Tak, coś takiego, tylko nie z takim napowietrzonym wokalem, bardzo delikatnym, tylko bardziej z takim mięsistym.
A, okej, okay, dobra.
Także mam nadzieję, że Ci się spodoba.
No, słuchaj, czekam, żeby posłuchać, jasne, jak najbardziej.
Super. A propos, skoro już mówimy o inspiracjach, to może właśnie zdradzisz, kto Ciebie inspiruje z takich światowych artystów.
Wiesz co, muszę przyznać, że słucham naprawdę dużo francuskiej muzyki. Ostatnio słucham bardzo dużo francuskiego French Touchu.
O.
Oni by się nie nazwali, jakby to nie jest już French Touch, bo ten French Touch jest jakby w takim pojęciu jest bardzo, bardzo klasycznym. To nie mam na myśli tego bardzo klasycznego French Touchu z lat początku 2000. Mam na myśli taki po prostu francuski syntezatorowy pop i jedną z takich osób, które mnie turbo inspirują, jest dziewczyna, która nazywa się Alice Aimoi. Jest w ogóle.
Nie kojarzę.
Słucham w ogóle bardzo dużo debiutantów, wyobraź sobie.
To super.
Śmiesznie, bo na tym francuskim rynku znam o wiele więcej debiutantów niż czy debiutantów, czy takich, wiesz, rising, niż na zagranicznym, niż na amerykańskim i tak
Chyba
dalej.
jeśli właśnie w tym francuskim rynku muzycznym chyba też nie ma jakichś takich silnych, takich mocnych, topowych nazwisk, które by zdominowały całkowicie tamtą branżę i może stąd dużo tych debiutantów.
Są zdecydowanie. Jest na pewno dwie takie najbardziej, trzy są trzy takie postaci najbardziej damskie we francuskojęzycznym świecie. To jest na pewno Angèle. To jest taka młoda blondynka, która nagrała na przykład utwór z Dua Lipą. Nie wiem, czy kojarzysz.
Właśnie, tak, to ten Fever.
Tak.
Bardzo, bardzo lubię ten utwór.
Dokładnie. I ona po prostu wdarła się absolutnie szturmem na rynek. Może też dlatego, że po prostu złapała się tak i złapała jakby. Obrała za tematykę bardzo nośny temat, czyli feminizm i prawa kobiet. I taki właśnie z utworów Balance ton quoi, kiedy był ten ruch Me Too. Wydała utwór, który bardzo dobrze odzwierciedlał emocje wtedy. Inną osobą jest Clara Luciani, która też, i to jest zabawne, bo w sumie też ona też wypłynęła na tym ruchu, też napisała utwór, który odnosi się do praw kobiet.
Ciekawe.
No, tak, bo bardzo, bardzo są tacy właśnie, wiesz, tematy społeczne są bardzo tutaj żywo
Na topie.
na topie i jakby żyją bardzo tym, co się dzieje społecznie. I trzecia osoba to jest Ayana Kamura, która kompletnie gdzieś odbiega od tych dwóch, która robi stricte reggaeton, no taki afrobity, po prostu afrobity z trapem pomieszane. I ona jest znana na całym świecie już w tym momencie, w sensie no to już po prostu, ona robi, zrobiła numer ze Stormzy. Więc moje klimaty bez wątpienia, to w czym się teraz bardzo jakby odnajduję i co mnie myślę też odzwierciedla, to jest mieszanka właśnie tych ulicznych brzmień, urban, po prostu miejskich brzmień z jakąś tam brzmieniami, emocjonalnością francuskich klimatów, myślę.
Muszę sobie w ogóle nadrobić, powiem ci, te nazwiska, o których mówisz i koniecznie sprawdzić, skoro to są tak głośne postaci na tamtym rynku, bo na pewno jest z czego czerpać, ale fajne jest też to, że ty jakby mieszkając w tym Paryżu faktycznie zgłębiasz mocno tą kulturę i siedzisz mocno w tamtym rynku i faktycznie czerpiesz z tego i później nam możesz tutaj przekazywać to w tej muzyce, bo myślę, że to jest w pewnym sensie, to sprawia, że jesteś unikatowa, że jakby tam chłoniesz to wszystko, te bodźce, które tam do ciebie spływają, które z pewnością są inne niż gdybyś tutaj jakby na co dzień żyła i funkcjonowała. I ten vibe też, który nam tutaj niesiesz w swoich dźwiękach, się wyróżnia dzięki temu, tak myślę.
A bardzo się cieszę, że tak to odbierasz, natomiast też nie ukrywam, że jest to trudne, bo zagrawa o lekką schizofrenię, wiesz. Nie ukrywam, że tak jest, dlatego też trochę wracamy do początku i do twojego pytania o kierunek. I ja myślę, że tak naprawdę codziennie, wiesz, zadajesz sobie pytanie, wiesz, kim jestem i jak jeszcze lepiej się skondensować, skrystalizować i wiesz.
I być jeszcze bardziej autentycznym.
Nie wiem czemu, ale może chyba chodzi mi o to, jak pokazać siebie w taki sposób, żeby można było cię zapisać w jednym nagłówku, wiesz, tak? Wciąż jestem w tej pracy.
Szukasz tego.
Ale chyba to, co wiesz, gdzieś najbardziej chodzi mi po głowie, tylko to są właśnie wyrażenia. Nieważne.
Nie, powiedz, bo to bardzo, bardzo ciekawe i rozpaliłaś teraz naszą tutaj ciekawość.
Chodzi mi o to, że po prostu szukam na pewno takiego stylu, takiej komunikacji wizualnej, muzycznej, która pozwoli ludziom dokładnie zdefiniować mnie w jednym zdaniu. Wiesz, że ktoś się będzie mówił,
takie,
wiesz. Trochę na takiej zasadzie, jak na przykład, nie wiem, myślisz sobie, nie wiem, Dawid Podsiadło i mówisz, skromny chłopak, wiesz, z małego miasta, nie? No,
mało miasteczkowy.
Mówisz Kleo i mówisz, czarna Słowianka, tak? Czy tam nazywa się po prostu rapowa Słowianka. I wiesz, masz pytanie, jak tak naprawdę cały twój wszechświat. Ale żeby to było możliwe, to musisz mieć bardzo konkretne ustalenia na swój temat. I no, ja myślę, że zbliżam się do tego.
Ale jeszcze ich nie znalazłaś tak do końca, nie oceniłaś.
Właśnie chciałam użyć jednego wyrażenia, ale myślę, że nie ma sensu go spalać, bo niech wyjdzie jako tytuł singla po prostu.
O, tak, to będzie. A to teraz jakby zasiałaś takie ziarenko tutaj tajemniczości i zaintrygowałaś nas i myślę, że to będzie taka fajna niespodzianka i jeżeli to będzie kolejny singiel z tym hasłem, to ja już będę wiedzieć, o co chodzi i osoby, które nas oglądają też.
Mam nadzieję, że to się uda w najbliższym czasie, dokładnie tak.
No ja czekam, a jeszcze chciałam ciebie tak podpytać a propos tej Francji i tego Paryża, czy ty dostrzegasz jakiekolwiek różnice w pracy z producentami tutaj w Polsce, a z tamtejszymi, z którymi teraz nawiązałaś współpracę? Czy są jakieś takie wyraźne różnice, może w takim flow twórczym albo w jakichś takich zasadach pracy muzycznej?
Wiesz co? Nie, chyba nie. Wręcz bym powiedziała, że dochodzę do takich bardzo uniwersalnych przemyśleń, to znaczy, że po prostu ale pójdzie truizm, słuchaj, uwaga, przygotuj się. Aha. Że muzyka po prostu zbliża ludzi. Właśnie chciałam powiedzieć, prawda jest taka, że zarówno czy w Polsce, czy we Francji, tworzenie z kimś sztuki, czy tworzenie z kimś czegoś od zera w jednym pomieszczeniu przez, nie wiem, 2 dni, wiesz, bite, no po prostu sprawia, że wiesz, że niesamowicie dobrze się poznajecie i to jest super. I myślę, że to i to się dzieje, czy to wiesz, czy po francusku, czy po angielsku, czy po polsku. I mam też takie poczucie, że w ogóle super jest to, że nie mam poczucia, żeby polscy producenci jakkolwiek odstawali, wiesz, od francuskich. Wręcz bym powiedziała, że naprawdę poziom jest...
My mamy poziom.
Globalizacja i mam... Niestety muszę przeprosić. Zupełnie niespodziewanie rozładował mi się telefon. Przepraszam.
Nic nie stało. Dobrze, że jesteś z powrotem i że udało nam się w jakiś sposób jeszcze tutaj...
Tak, żebyśmy mogły ładnie zakończyć jeszcze, więc...
Tak.
Więc jeszcze właśnie dołączyłam na chwilę. Nie pamiętam,
czy
byłyśmy niestety, ale...
Tak, właśnie ja też nie zupełnie. Chyba na tym, że muzyka łączy ludzi. Gdziekolwiek na świecie byśmy nie pracowali, nie produkowali.
I że poziom producentów polskich i francuskich dla mnie nie ma w ogóle, nie ma różnicy. Jedni i drudzy świetni, więc super.
Okej. Okay. Dobrze, Martina. W związku z tymi naszymi technicznymi problemami myślę, że nie będziemy przedłużać już, bo pewnie i tak chyba godzinka nam minęła rozmowy, także fajnie i nawet nie wiem, kiedy ten czas zleciał, tak przyjemnie mi się z Tobą tutaj rozmawiało o muzyce, o Tobie, Twojej historii i Twojej drodze życiowej. Bardzo się cieszę, że wpadłaś do muzycznych konstelacji i zaszczyciłaś nas swoją obecnością.
Ach, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie, moja droga. Dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi się również miło z Tobą rozmawiało. Również nie wiem, kiedy ta godzina zleciała. Może dlatego, że po prostu z natury jestem bardzo gadatliwa, więc albo po prostu rozmowna, mówmy pozytywnie.
Tak.
No i ze swojej strony przede wszystkim życzę Ci super udanej premiery w maju. Trzymam kciuki. No i cóż, no i mam nadzieję, wiesz, że będzie wielki sukces, że odezwał się wytwórnie i wiesz, że będziesz dawać dalej. A mogę Cię spytać, ile masz lat? Przepraszam, takie damskie
pytanie. Mam 26 lat.
Ha, ty jesteś młoda bardzo jeszcze, no. W sensie ja jestem trochę starsza, ale obydwie jesteśmy bardzo młode.
Tak, młode, mamy czas na wszystko.
Dokładnie tak. A powiedz mi, bo właśnie rozumiem, że muzyka, bo ja nie miałam okazji Cię spytać z kolei, ale z tego coś wysłyszałam, że coś z Zeusem robiłaś, tak? Chyba w Hot 16, czy nie?
Nie robiłam nic z nim, to znaczy ja tam w zasadzie nawiązuję do niego i do jego, jego płyty jest super, która była dla mnie kiedyś wielką inspiracją, bo ja, że tak powiem, zaliczyłam też taki etap słuchania dużej ilości polskiego rapu, ale nie współpracowaliśmy razem.
Okej, to ja właśnie źle zrozumiałam, rozumiem. Ale jeśli chodzi o ten nowy projekt, to jakby myślisz o singlach, o płycie i to jest w ogóle jakaś kontynuacja, wiesz, w sensie to jest tak, że po prostu od jakiegoś czasu marzysz o tej muzyce, czy już
tak, zrobiłaś? To znaczy zdecydowanie marzę o tym od zawsze tak naprawdę, natomiast tak jak ty, miałam pewną przerwę i obraziłam się swego rodzaju na muzykę, aczkolwiek nie wynikało to jakby z jakichś tam potknięć muzycznych, tylko bardziej zajęłam się wtedy różnymi życiowymi takimi sprawami, które mnie pochłonęły zbyt mocno i byłam w takim wieku, że nie do końca wtedy jeszcze sama wiedziałam, miałam skrystalizowaną tą swoją ścieżkę i myślę, że musiałam przejść taki etap rozwoju osobistego, żeby poukładać najpierw siebie wewnętrznie i swoje takie warstwy, te, o których mówiłyśmy, pozaklejać rzeczy, które niepotrzebnie się otworzyły, żeby faktycznie dojść do tego momentu w swoim życiu i zacząć myśleć tylko o sobie i o swojej drodze i sfokusować się na tym, co ja chcę robić, co chcę przekazać i czego chcę w tym życiu dokonać. I wtedy wróciła jakoś tak magicznie właśnie muzyka, bo tak jak też powiedziałaś w naszej rozmowie, to jest tak, że my możemy ją rzucić i się na nią obrazić, ale ona się upomni w pewnym momencie o dokładnie, siebie.
Dokładnie tak jest. Coś
tak. No więc... I tak, tak właśnie, u mnie też tak było i wtedy, kiedy ona się upomniała, to upomniała się z takim przytupem, powiem ci, że już nie było opcji, żeby do niej nie wrócić i wtedy po prostu zaczęło się to rozwijać na nowo. I ja też bardziej świadomie już zaczęłam myśleć o muzyce jako o jakby wiesz, takim też totalnym sposobie na życie, żeby się jej poświęcić. I zaczęłam budować powoli jakąś taką swoją świadomość, wizerunek ten artystyczny. No i jeśli chodzi o mój projekt, to jak na razie chciałabym wypuścić 2-3 single, natomiast będą one na pewno częścią albumu, który też mam nadzieję uda mi się wkrótce wypuścić, bo wszystkie piosenki, które w zasadzie stworzyłam przez ostatnie 2 lata, bardzo się ze sobą łączą i jakby też aż proszą się, żeby włożyć je w jedną historię, w jedną całość.
W jedną całość, okej. Okay. No to słuchaj, pięknie. No dobrze, słuchaj, no to w takim razie trzymam kciuki, czekam na teledysk, podsyłaj, co będzie i będę...
Na pewno ci wyślę.
Będę sprawdzać. No i powodzenia, słuchaj, kochana. Dzięki jeszcze raz za rozmowę i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali. Czwartkowy wieczór.
Ja też dziękuję i bardzo mi miło. Cieszę się, że mogłyśmy sobie porozmawiać, lepiej się poznać tutaj w taki sposób i mam nadzieję, że spotkamy się niebawem też na żywo, jak przylecisz do Polski przy jakiejś okazji.
Jasne. Właśnie te live'y to są takie dzisiaj nasze takie trochę okna na świat, bo kiedy naprawdę ciężko jest się spotkać z ludźmi i nawet widzę to nawet jakby w miejscu, w którym się znajdujesz, bo się boją, bo coś. Bo COVID i no to te live'y przynajmniej rzeczywiście można w fajny sposób poznać w ogóle nowych ludzi. Ja też w Kieliszku miałam okazję zapraszać ludzi, których nie znałam wcześniej i to jest świetna sprawa w ogóle, wiesz.
Niesamowite. To jest tak otwierające i tak ubogacające w ogóle doświadczenie właśnie, szczególnie teraz w tych czasach, kiedy jesteśmy tacy pozamykani.
Dokładnie.
Także ja liczę na to, że jakby wszystkie moje znajomości, które nawiązałam w ramach muzycznych konstelacji, niedługo będę mogła też skrystalizować w rzeczywistości i faktycznie spotkamy się w ogóle wszyscy razem, to by było coś cudownego, gdybyśmy mogli się tak spotkać na żywo, pogadać.
Oj, słuchaj, każdy. Trzymajmy kciuki, że szczepionki zaczną, wiesz, od już dla najmłodszych, żeby mogli w końcu się zaszczepić.
Tak.
Ja już mam dość tego przybytku, więc im szybciej będę mogła się zaszczepić, tym jestem, już wiesz, już jestem w kolejce, więc bardzo chętnie.
No to trzymam kciuki, żebyśmy jak najszybciej się zaszczepiły, spotkały i życzę ci udanej kolejnej premiery. I jesteśmy w kontakcie, mam nadzieję.
Wielkie dzięki, kochana. Miło było cię poznać i ja również trzymam kciuki. No i dziękujemy wszystkim, że byli z nami. Trzymaj
tak, się, kochani. Którzy oglądali i wrócili po przerwie. Dobrego wieczoru.
Dokładnie, miłego wieczoru. Cześć, cześć. Pa, pa.